Chwała Bogu. Kochani, mój teściu, pastor wasz stresuje mnie bardzo i chyba zapomniałem to, co chciałem się z wami podzielić. Jedno jest pewne, że mam misję przekazania pozdrowień z naszego zboru. Są to pozdrowienia przekazane bezpośrednio od naszego pastora, pastora Janka. I też to czynię, przekazując te pozdrowienia. Rzeczywiście powiem wam, że czuję się nieco zestresowany sytuacją, dlatego że pewnie jak wielu z was przeżywacie, i ja też przeżywam różny czas w swoim życiu, i nie zawsze jest tak, że człowiek pragnie stawać za kazalnicą i dzielić się Bożym Słowem. I nie zawsze tak jest, że dobrze się czujemy w swoim życiu. Często przeżywamy jakieś słabości ciała, często przeżywamy jakieś utrapienia, uciski itd., itd. I pewnie każdy z was tak ma, bo tak już jest, tak wygląda proza naszego życia, że nie zawsze jesteśmy na górce, ale często w swoim życiu przeżywamy jakiś dołek, przeżywamy jakąś trudną sytuację. I nie zawsze jest nam do śmiechu, nie zawsze czujemy się mocni, nie zawsze czujemy się chętni, gotowi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, tym, co chciałbym wam przekazać, że zawsze odpowiedzią dla naszego życia jest Jezus Chrystus. Zawsze odpowiedzią dla naszego życia jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. I powiem wam, że ja rzeczywiście przeżywam trudny czas w swoim życiu ostatnio. I powiem wam, że jest taka zależność, to co widzę w swoim życiu, że kiedy, tak jak tu brat Radek powiedział, i piękna przypowieść, piękny fragment ewangeliczny, fragment, który mnie wzrusza, fragment, który pobudza mnie, pokazuje miłość Ojca, miłość mojego Boga, miłość, którą On ma dla mnie, to, co jak gdyby zachęca mnie, raduje moje serce i tak dalej, i tak dalej. To często jest tak, że kiedy ja może jestem takim marnotrawnym synem, że gdzieś coś zaniedbam, że gdzieś oddalę się od Bożej obecności, że gdzieś jak gdyby zaniedbuję pewne rzeczy, bo to się dzieje czasami w moim życiu. Nie zawsze jest fajnie, nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze mam podniesione ręce w zborze, nie zawsze śpiewam Alleluja, często gdzieś moje myśli uciekają do jakichś problemów, tak, wydaje mi się, że moje życie wtedy tak jak gdyby łatwiej przebiegało. Chcę, żebyście zrozumieli tą myśl. Ale w momencie, kiedy się zreflektuję i zacznę szukać Bożego oblicza, kiedy wstanę rano, wezmę Biblię, pójdę do swojego pokoju na górę, przeczytam fragment Bożego Słowa, kiedy chcę się modlić, kiedy chcę szukać Bożej obecności, Bożej odpowiedzi dla mojego życia, to wiecie, co się w tym dniu dzieje? Najczęściej przychodzą na moje życie trudne sytuacje i trudne chwile, i trudne przeżycia. Takie sytuacje miałem w ostatni czwartek. Tak wiele wydarzyło się, tak wiele stresu przeżyłem. I wiem, i wiążę to też z tym, że właśnie w czwartek miałem fajny czas rano, że szukałem Bożego oblicza, że szukałem Bożej obecności, że szukałem Bożych odpowiedzi dla mojego życia. I wtedy, akurat wtedy, przychodzą chwile, które mnie bardzo stresują, które bardzo dotykają, które bardzo dewastują mnie. Tłumaczę sobie w ten sposób, kiedy odchodzimy od Boga, kiedy odchodzimy, oddalamy się, jesteśmy tacy, wiecie, to tak jakby rozgrzany piec. Kiedy jesteś przy tym rozgrzanym piecu, czujesz jego ciepło. Czujesz to ciepło, które daje ci do twojego życia. Twoje ciało jest ciepłe, kiedy dotykasz. Ale w momencie, kiedy odchodzisz od tego pieca na kilka metrów, zaczyna twoje ciało wracać do normalnej temperatury. I wtedy diabeł zostawia cię. Wtedy diabeł nie będzie cię atakował. Nie będzie pragnął zniszczyć twojego życia. Bo zaczynasz być letni. Ale w momencie, kiedy wracasz do pieca, kiedy wracasz do tego źródła energii, do tego źródła Bożego błogosławieństwa, do Bożej obecności. Wtedy przychodzi diabeł i chce ci pokazać, jak jesteś fatalny. Chce ci pokazać i zniszczyć twoje życie. Chce zniszczyć twoją relację z twoim ojcem. I wiecie, i tak się dzieje. I wiem, że dzisiaj odpowiedzią dla naszego życia jest Jezus Chrystus. Że dzisiaj Kościół potrzebuje Ducha Świętego. Że dzisiaj Kościół potrzebuje żywej społeczności. Śpiewaliśmy, pójść do Kościoła. Do Kościoła żywego. Kościół jest żywy. Kościół jest żywy, amen. I z tego się cieszę. Dlatego, że każdy z was jest istotą, która żyje. Każdy z was jest istotą, która czuje. Każdy z was jest istotą, która myśli, która odbiera, która żyje, jest żywym organizmem. I kiedy my żyjemy, żyje Kościół. Ale tak czytając Nowy Testament, czytając Stary Testament, odkrywam, że moje życie z Jezusem to nie jest sielanka. Że moje życie z Jezusem to często jest pasmo trudnych sytuacji. Że moje życie z Jezusem to jest doświadczenie, to jest czasami ucisk, to jest czasami coś, czego my byśmy nie chcieli. Nam błogosławieństwo, rozmawiałem na ten temat z moją żoną wczoraj. Błogosławieństwo kojarzy nam się z czym przede wszystkim? Błogosławieństwo kojarzy nam się, że jesteśmy zabezpieczeni finansowo, że jest nam dobrze, że mamy co jeść, że mamy w co się ubrać, że możemy sobie pozwolić na to, co chcemy. Z tym często kojarzy nam się błogosławieństwo. I szukając odpowiedzi w Nowym Testamencie na moje dylematy życiowe, doszedłem do takich fragmentów. Bóg pokazał mi coś i powiedział mi: nie narzekaj, chłopie. Pokażę ci fragment, który dotknie twojego serca. I tak się stało. I apostoł Paweł pisze w liście do Hebrajczyków takie słowo. Przypomnijcie sobie dni poprzednie. 10 rozdział listu do Hebrajczyków, 32 werset. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Dalej, za chwilę będziemy czytać dalej. Kluczowy werset. Jeden z kluczowych wersetów tej usługi. Czy pamiętacie te dni, kiedy spotkaliście się z Jezusem po raz pierwszy? Czy pamiętamy ten czas, kiedy Jezus dotknął waszego serca? Kiedy zrozumieliście poniekąd, zrozumieliśmy. Ja pamiętam ten dzień. Ja pamiętam ten dzień, kiedy podniosłem rękę w swoim zborze, że chcę przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca. Kiedy zamanifestowałem swoim ciałem, swoją ręką, że chcę być człowiekiem zbawionym. Ja przeżyłem wcześniej nowonarodzenie. To był efekt mojego nowonarodzenia, mojego spotkania z Jezusem. Powiem wam, było mi obojętne, co myślą o mnie moi przyjaciele, co myślą o mnie moi nauczyciele, co myślą o mnie moi koledzy, koleżanki. Ja przeżyłem coś, co się nazywało nowonarodzeniem. Przeżyłem coś, co się nazywa spotkaniem z Jezusem, przemienieniem życia. Kiedy Jezus przebaczył mi moje grzechy, kiedy Jezus ściągnął ze mnie cały ciężar winy, kiedy zrozumiałem, że krzyż Golgoty jest ofiarą jedyną doskonałą. List do Hebrajczyków mówi w 14 w wersecie 10 rozdziału, albowiem jedną ofiarą, zrozumiałem, że nie potrzebuję nic więcej, że nie potrzebuję, ja kiedyś myślałem, żeby zasłużyć na niebo, muszę pójść do kościoła, muszę zrobić dobry uczynek, że muszę być grzeczny, że zrobić to. Ale wtedy zrozumiałem, że Jezus jedną ofiarą na krzyżu Golgoty uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Jedna ofiara doskonała na krzyżu czyni dostęp do Ojca, dostęp do Boga, czyni moje życie, może odmienić moje myślenie, sposób życia. Jedna ofiara. I ten fragment od 32 wersetu mówi, pamiętacie to, cierpieliście dla mnie, byliście gotowi na wyrzeczenia, przyjęliście z radością, nie mogę tego dzisiaj, może dzisiaj jest to trudniejsze do zrozumienia, z radością przyjęliście grabież waszego mienia. Ktoś zabrał wam coś, ale w waszych sercach było coś wielkiego. Palił się wielki ogień, ogień miłości. Widzieliście, ktoś wam zabiera coś cennego, coś, co jest dla was cenne, mienie. A wy przyjmujecie to z radością. Nie jest to dla was szkodą, nie poczytujecie sobie tego za szkodę. Wiedząc, macie świadomość, że coś macie gdzieś więcej, że wasz skarb jest w niebie, że Bóg daje wam rzeczy lepsze, że to jest tylko fragment naszej pielgrzymki, że On daje nam więcej w niebie. I dzisiaj, kiedy żyję i mija 20 ponad lat od tego momentu, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, 21 lat minęło niedawno, w tym czasie, we wrześniu, 21 lat, jak czytam Biblię, modlę się, chodzę do zboru. Życie płynie, proza życia codziennego. I zauważam w swoim życiu, że wiele rzeczy zmieniło się. Że powinienem iść z chwały w chwałę, być bliżej Jezusa, ale okazuje się, że analizując swoje życie, że tak jak gdyby coś ginie w moim życiu. Że coś się zatraca. I apostoł Paweł mówi dalej, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. I dzisiaj myślę sobie tak, Boże, co chcesz? Co oczekujesz ode mnie? Bóg mówi do mnie, wytrwałości trzeba w twoim życiu. Zacząłeś coś? I musisz być w tym wytrwały. Musisz być w tym, trwać w postanowieniu. W tym, co się zdarzyło w twoim życiu. Chcę, aby Kościół trwał. To, co ja widzę dzisiaj w Kościele i przecież przez nasz zbór przewinęło się tyle ludzi. Tyle młodych ludzi, wspaniałych ludzi. Pamiętam świadectwo mojego kolegi. Chrzcił się krótko po mnie. Pamiętam jego świadectwo dzisiaj, mówi, jestem takim szczęśliwym człowiekiem. Opowiadał o swoim chrzcie jeszcze w Betanii, w Katowicach. Chrzciliśmy się, nie mieliśmy jeszcze baptysterium w zborze w Jaworznie. I mówi, czułem się lekki, czułem się tak cudownie. Miałem wrażenie, że unoszę się nad ziemią, że lecę. Dzisiaj tego człowieka nie ma w zborze, bo gdzieś coś zatracił, bo gdzieś coś zagubił, bo nie był wytrwały. Ja wiem i odbieram to dzisiaj jako poselstwo do Kościoła, jako poselstwo do mojego życia. Bóg oczekuje ode mnie wytrwałości. Bóg oczekuje ode mnie hartu ducha. Bóg oczekuje ode mnie, abym mógł zwyciężać. Abym mógł przechodzić przez próby i doświadczenia. Potrzebujesz być człowiekiem wytrwałym. Człowiekiem pełnym ducha, pełnym Bożej obecności. Siedzącym przy tym, grzejącym się przy Bożym ognisku. I mówię, Boże, tak ciężko mi jest. Tyle spraw wali się na moją głowę, na moje życie. Mam rodzinę. Jest nas dużo. Jest nas więcej niż może w innych rodzinach. Utrzymujemy dom, utrzymuję rodziny i tak sobie myślę, czasami jest nam tak ciężko, ja tak sobie myślę, jest mi tak trudno. Jeszcze tyle spraw do załatwienia, jeszcze tyle faktur do zapłacenia, jeszcze Tyle różnych spraw. Jeszcze zbór, jeszcze pastor oczekuje, żebym był aktywny w zborze. Jeszcze pastor mnie prosi do usługi. Jeszcze mówi, zrób to, zrób tamto. Doba ma 24 godziny. I tak dalej, i tak dalej. I tak sobie myślałem, użalałem się trochę nad sobą. Moja żona do mnie też mówi, chłopie, ty się użalasz nad sobą. Wiecie, moja żona to ona ma też twarde zasady. Ona często nie owija w bawełnę. Ja tak czasami bym chciał, żeby ona mi tak powiedziała, no biedoku ty jeden. Ale ona nie, ona mówi, chłopie, weź się w garść. Wiecie, ja nie oczekuję wtedy tego. Ale ona często tak mówi. Ale Bóg pokazał mi jeden fragment. Fragment, który doprowadził mnie do... Kiedy mu powiedziałem, Boże, ale ja się czuję słaby. Ja się czuję nieszczęśliwy. Ja się czuję... Bóg do mnie mówi wtedy tak. Popatrz na ten fragment. Pierwszy rozdział... Pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 22. Jeszcze raz. Pierwsza księga Mojżeszowa, 22 rozdział od samego początku. Wszyscy wiecie, co tam jest napisane. Niemalże tak popularne, jak przypowieść o marnotrawnym synie. Jest takie słowo. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, Abrahamie, a on odpowiedział, oto ja. Bóg, ja wiem, że tak jest. Ja wiem, że tak jest, że tak się dzieje w naszym życiu. Bo my byśmy chcieli, żeby było fajnie, żeby była sielanka. Ale Bóg ma to do siebie, to jest częścią jego charakteru, że Bóg lubi testować nasze życie, że Bóg lubi testować naszą wiarę, że Bóg lubi testować naszą postawę, że czasami okoliczności życia, które nas spotykają, nam się wydają trudne, ale ja odnoszę wrażenie, że Bóg testuje nasze życie, Bóg testuje naszą wiarę. Wiecie, tak jak sobie czytałem też o Jobie. Znacie te fragmenty, bo to są znane, oczywiste fragmenty. To, co się tam działo, to mówiąc słownikiem młodzieżowym, to był hardkor. Moja żona mówi, to jest Armagedon wtedy. Jeżeli są trudne sytuacje, to jest Armagedon. To są trudne sytuacje. I Bóg zaplanował przetestować Abrahama. Musiał to robić? Nie. Nie musiał tego robić. Nie musiał go wystawiać na tak potworną próbę. Ale to, co się dzieje? Abraham odpowiada, oto jestem. Odpowiedział do Boga, oto ja, jestem gotowy, oto jestem, stoję i czekam na twoje instrukcje. I rzekł, weź syna swego jedynaka, swego, Izaaka, którego miłujesz i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Ktoś by pomyślał, weź swoje dziecko, jedyne dziecko, które masz, które kochasz. I idź. Okej. Mogę to zrobić. Ale podejrzewam, że Abraham nie wie, o co chodzi. Że Abraham jest posłuszny Bożemu Słowu i coś chce zrobić, tak? Ale nie wie, co będzie dalej. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego i ten fragment... Ten fragment jest dziwny. Ja tak... czytam to i tak jakbym nie wierzył. Ojcze mój, a ten odpowiedział, oto jestem, synu mój. I rzekł, ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całe palenie? Wyobrażacie sobie sytuację? Bóg daje Abrahamowi zadanie do wykonania. Zadanie, które jako ojciec ja sobie nie wyobrażam. Ja mam 4 dziewczynki. I dzisiaj nie chciałbym, aby Bóg w jakiś sposób testował moją wiarę i powiedział mi, zrób coś takiego. Dochodzą do sytuacji, gdzieś idą, daleko, są sługi. I w pewnym momencie ten syn Izaak mówi, ojcze, zadaję mu pytanie. Ojcze, jest drewno, jest ogień, ale przecież Izaak był na pewno świadomy tego. Zadaje świadome pytanie. Tato, tatusiu, ale gdzie jest ofiara? Gdzie jest ofiara? A ten odpowiedział, oto jestem synu mój, i rzekł, okej. Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całe palenie, synu mój, i szli obaj razem. Abraham daje mu odpowiedź na jego pytanie. Odpowiedź, która w moim odczuciu jest odpowiedzią niekłamliwą, ale wymijającą. Sprytną. Daje mu odpowiedź. Nie mówi mu wprost, ty zostaniesz ofiarą. Ciebie położę na tym ołtarzu. Mogłoby się okazać, że Izaak ucieknie. Będzie się bał. On tego mu nie mówi. On nie mówi mu tego. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Ten fragment jest dla mnie jest naprawdę bardzo trudnym fragmentem. Pokazuje mi coś, co nie mieści się w moim pojmowaniu rzeczywistości. Pokazuje mi coś, nawet dzisiaj bym powiedział, ale jak miłosierny Bóg może zrobić coś takiego? Jak Bóg pełen miłości może wystawić człowieka na taką próbę? Jak człowiek może przeżyć taką próbę? Mało tego, jak człowiek dzisiaj może zdać taką próbę? Ja wierzę, że nigdy taka próba nie będzie miała miejsca w moim życiu. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł, Abrahamie. A on rzekł, oto ja. Wyciągnął swoją rękę. Zamachnął się już nad swoim synem, jedynym synem umiłowanym. Czy jest ktoś na sali, który chciałby znaleźć się w tej sytuacji? Bo ja nie. Lecz anioł pański zawołał i rzekł Abrahamie. A on rzekł, oto ja. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Wiecie, tak sobie myślę, jak co dzień płynie życie. Jak każdego dnia wstaję rano i pomodlę się, bądź się nie pomodlę. Coś w zborze się dzieje, jest jakaś wizja. Pastor mówi, zrób to, zrób tamto. Może zachęca, żeby odwiedzić brata, bo chory, odwiedzić siostrę, bo za nie mogła. Wiecie, i tak czasami wydaje mi się, że my jako ludzie, jako Kościół XXI wieku tak podchodzimy do tego tak dość luźno. Tak luźno i nie ma może nad naszym życiem dzisiaj takich prób. Bóg mówi coś do naszego życia i my to zrobimy albo tego nie zrobimy. Wydaje mi się, że łatwo, lekko idziemy przez to. A ta sytuacja mi pokazuje, kiedy ja sobie myślałem tak przed Bogiem, Boże, tak mi jest trudno, tak ciężko mi jest. Tak jakby Bóg chciał mi pokazać, ja ci pokażę, co to znaczy być ciężko. Ja ci pokażę, co znaczy być ciężko. Przecież znałem ten fragment. Przecież czytałem ten fragment. I nie oczekuję dzisiaj od ciebie tego. Nie oczekuję dzisiaj takich prób od ciebie. Oczekuję twojego serca. Oczekuję twojej wytrwałości. Oczekuję twojej miłości. Oczekuję twojego czasu. Kiedy sobie myślę tak, kiedy popatrzę na to, co się dzieje wokół mnie, to moje serce nie może być natchnięte nadzieją. Kiedy popatrzę na to, co się dzieje wokół mnie, jak żyją ludzie, jak świat wygląda, jak popatrzę i zacznę analizować kierunek, w którym zdąża świat, gdzie rynki są tak rozchwiane, gdzie stabilizacja słowem jest słowem, które praktycznie straciło na jakiejkolwiek wartości, albo nie wiem, co to znaczy stabilizacja. Kiedy czas mamy naprawdę bardzo wzburzony, kiedy jest trudno, Bóg nadal oczekuje ode mnie, że będę człowiekiem gotowym. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział mówi tak. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się, bo to bowiem musi się stać najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. Wtedy rzekł do nich, powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu i będą wielkie trzęsienia ziemi i miejsca i miejscami zarazy i głód i straszne widoki i znaki ogromne z nieba. Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą, wydawać do synagog i więzień i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. To da wam sposobność do złożenia świadectwa. Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy, a będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was, i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego, lecz i włos z głowy waszej nie zginie. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. To dzisiaj odbieram słowo, to szczególnie odbieram dzisiaj do swojego życia. Słowo wytrwałość. Wytrwałość. Trwaj we mnie, trwaj w mojej miłości, trwaj w mojej nauce, trwaj w postanowieniach, które złożyłeś przede mną kiedyś dawno. Jezus powiedział, ja będę już kończył. Był apel o krótką sługę. Zakończę jednym słowem. Miałem jeszcze kilka myśli, ale może już zostawię, może kiedy indziej. Przeczytam ostatni, tym słowem zakończę. Przeczytam ostatni werset Ewangelii Mateusza. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To powiedział Pan Jezus Chrystus. I tego słowa nikt nigdy nie odwołał. Jestem z wami na zawsze. Nasza postawa naszego życia. Wytrwałość w naszym życiu. Może czujesz się sponiewierany dzisiaj. Może czujesz się zawiedziony życiem. Może czujesz, że zaszwankowałeś, że nie zrobiłeś tak, jak chciałeś, że chciałeś lepiej, a nie wyszło, że coś nie jest tak, może myślisz. Ale chcę dzisiaj ci powiedzieć, że Jezus cię kocha. I pragnie, abyś był z Nim i trwał w Jego miłości każdego dnia,
a On jest z tobą po wszystkie dni aż do skończenia świata. Amen.